Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W odnowie średniowiecznego kościoła przez franciszkanów i dominikanów papież poświęcił dzisiejszą katechezę.
Benedykt XVI zaapelował o solidarność z ofiarami trzęsienia ziemi na Haiti.
Niemiecki kościół upomina się o los chrześcijan w Turcji.
13 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Wciąż trudna do oszacowania liczba ofiar. Ogromne zniszczenia materialne to skutki potężnego trzęsienia ziemi o sile 7 stopni w skali Richtera, które wczoraj dotknęło Haiti, najuboższy kraj Ameryki. O pomoc dla ofiar zaapelował dziś Ojciec Święty w czasie audiencji ogólnej.
Proszę wszystkich, aby zjednoczyli się ze mną w modlitwie do Boga w intencji ofiar tej katastrofy oraz tych, którzy opłakują ich śmierć. Wszystkich proszę też o wielkoduszność, aby tym naszym braciom i siostrom, którzy doświadczają w tym momencie bólu i różnorakich potrzeb, nie zabrakło naszej konkretnej solidarności i czynnego wsparcia wspólnoty międzynarodowej. Kościół katolicki nie omieszka włączyć się niezwłocznie za pośrednictwem swych instytucji charytatywnych w udzielanie najpilniejszej pomocy potrzebującej ludności.
Katastrofalne trzęsienie ziemi, najpotężniejsze od ponad 200 lat, nawiedziło Haiti wczoraj. Jego epicentrum znajdowało się 15 kilometrów od stolicy kraju Port-au-Prince. Nieznana jest jeszcze liczba ofiar, ale ze skali zniszczeń wynika, że będzie ona olbrzymia. Są chyba tysiące zabitych, zdążył tylko powiedzieć rezydujący na Haiti przedstawiciel amerykańskiej organizacji charytatywnej, po czym połączenie telefoniczne zostało zerwane. Na wyspie nie działają telefony, internet, a w wielu miejscach nie ma prądu. W dwumilionowej stolicy zapanował całkowity chaos. Nad miastem unoszą się chmury dymu i pyłu. Tysiące ludzi pozostało bez dachu nad głową.
Setki budynków zawaliło się, często grzebiąc w ruinach ofiary. Wśród nich znalazł się miejscowy arcybiskup Joseph Serge Schmiot. Na długiej liście zniszczeń są szpital, stołeczna katedra, kościoły, gmach ONZ, siedziby ministerstw i ambasad czy pałac prezydencki. Z całego świata płyną sygnały o solidarności i wysyłanej pomocy humanitarnej, w tym ekipy ratowników z psami wyspecjalizowane w przeszukiwaniu ruin. Czerwony Krzyż poinformował, że kataklizm dotknął ponad 3 miliony osób. Środową katechezę Benedykt XVI poświęcił tym razem odnowie kościoła, przeprowadzonej w XIII wieku przez nowe zakony żebracze, mianowicie franciszkanów i dominikanów. Na wstępie papież wyznał, że to właśnie poznaniu możliwych dróg odnowy służą również jego aktualne katechezy. Poznając bowiem historię chrześcijaństwa, widzimy, jak się ono rozwijało i jak może być odnowione, powiedział Benedykt XVI.
Historia pokazuje, że prawdziwymi reformatorami życia Kościoła i społeczeństwa są święci. Mistrzowie słowa i świadkowie potrafią przeprowadzić trwałą i głęboką odnowę, ponieważ oni sami zostali dogłębnie odnowieni i pozostają w kontakcie z tym, co jest prawdziwą nowością, a mianowicie obecnością Boga w świecie. Pocieszające jest to, że w każdym pokoleniu rodzą się nowi święci i kreatywność odnowy towarzyszy stale dziejom Kościoła pośrodku różnych smutków i negatywnych aspektów historii.
Benedykt XVI zauważył, że święci Dominik i Franciszek potrafili właściwie odczytywać wyzwania, przed którymi stał wówczas Kościół. Jednym z nich były nowe ruchy wiernych, którzy chcieli żyć prawdziwie po chrześcijańsku, ostatecznie jednak kończyli poza wspólnotą Kościoła. Otwarcie sprzeciwiali się oni Kościołowi obfitującemu w piękno i dobro, które rozwinął się między innymi dzięki rozkwitowi monastycyzmu. Przypominali, że Chrystus narodził się w ubóstwie i dlatego również chrześcijanie powinni być ubodzy. Pragnienie życia po chrześcijańsku doprowadziło ich do konfliktu z Kościołem realnym. Ostatecznie sięgnęli też po dawne herezje, jak pogarda dla świata materialnego, zanegowanie wolnej woli czy dualizm. Cieszyli się dużą popularnością, ponieważ piętnowali też rzeczywiste uchybienia ludzi Kościoła.
Franciszkanie i Dominikanie, idąc za przykładem swych założycieli, pokazali natomiast, że można żyć ubóstwem ewangelicznym, nie separując się jednak od Kościoła, bo Kościół pozostaje miejscem, w którym urzeczywistnia się Ewangelię. Co więcej, to właśnie z głębokiej więzi z Kościołem i z papiestwem święty Franciszek i święty Dominik czerpali siłę swego świadectwa. Członkowie tych zakonów nie tylko wyrzekli się dóbr osobistych, tak jak to robili do tej pory mnisi, ale chcieli również, by także ich wspólnoty nie stawały się właścicielami ziem i nieruchomości. W ten sposób chcieli dać świadectwo radykalnej prostoty, solidarności z ubogimi, zaufania do opatrzności, ufnego zdania się w Boże ręce.
Innym wyzwaniem tamtych czasów, na które potrafiły odpowiedzieć nowe zakony, był wzrost zainteresowania życiem duchowym. Dominikanie i Franciszkanie okazali się głównymi duszpasterzami średniowiecznych społeczeństw, zwłaszcza w miastach. Byli gorliwymi kaznodziejami, jak święty Antoni z Padwy, a także cenionymi spowiednikami. Drogę do świętości otworzyli również przed świeckimi, tworząc dla nich tak zwane trzecie zakony. Przeniknęli w końcu do kultury i na powstające wówczas uniwersytety. To właśnie oni, jak Tomasz z Akwinu czy Bonaventura, tworzyli teologię scholastyczną, zauważył papież.
Po katechezie Benedykt XVI pozdrowił w różnych językach przybyłych do auli Pawła VI wiernych.
Witam serdecznie uczestniczących w tej audiencji Polaków, siostry i bracia, w okresie zwykłym rozpoczętym w liturgii, kontynuując idę roku kapłańskiego, wasze szczególne modlitwy polecam wszystkich kapłanów. Biorąc udział w niecznielnej Eucharystii, upraszajcie moralną doskonałość ich życia i wierność apostolskiej posłucy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Po audiencji w jednej z sal przylegających do auli Pawła VI papież spotkał się z Suzanną Majolo, która targnęła się na niego w czasie ostatniej pasterki. 25-letnia Szwajcarka przeprosiła za swoje zachowanie. Benedykt XVI zapewnił ją o swym przebaczeniu i szczerym zatroskaniu jej sytuacją. Życzył jej także powrotu do zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli również jej krewni. Jak poinformował watykański rzecznik prasowy ksiądz Federico Lombardi, sprawa Suzanny Majolo będzie kontynuowana i rozstrzygnięta przez Sąd Państwa Watykańskiego.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Papież pragnie, by wizyta, którą złoży w najbliższą niedzielę w rzymskiej synagodze, ukazała braterstwo Żydów i chrześcijan, przyczyniając się do jego wzrostu. Według Ojca Świętego ma ona być kolejnym etapem zgody i przyjaźni. Pisze w jego imieniu kardynał sekretarz stanu w telegramie do głównego rabina Rzymu. Dziękując za miłe mu przesłanie, jakie Riccardo di Siani skierował do niego z okazji Bożego Narodzenia, Benedykt XVI odwzajemnia też jego życzenia noworoczne.
Olbrzymia większość księży pracuje z poświęceniem, czyni wiele dobrego dla wiernych i całego społeczeństwa, gotowa oddać własne życie, co nieraz się zdarza. Jednak media nie nagłaśniają takich pięknych postaw, tylko raczej sytuacje niewłaściwe, choć są nieliczne. Na pogoń za skandalami zwraca uwagę prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa w wywiadzie dla L'Osservatore Romano. Kardynał Claudio Hummes nie przeczy występowaniu sytuacji bolesnych dla ofiar, ale i dla samego Kościoła. Przytacza przykład Irlandii, przypominając, że niektórzy biskupi w poczuciu własnej odpowiedzialności złożyli tam rezygnację z pełnionego urzędu. Nadużycia to fakty w każdym razie bardzo poważne, przestępstwa, których Kościół nigdy w żadnym wypadku nie może tolerować, stwierdza szef watykańskiej dykasterii. Po obiektywnym ustaleniu odpowiedzialności za tak złe czyny trzeba zdecydowanie pójść w głąb, także odwołując się do zwykłego wymiaru sprawiedliwości.
Wywiad nosi tytuł Postawa stanowcza i ojcowska, by bronić wiarygodności księży. Zdaniem kardynała Hummesa muszą oni odczuwać miłość, jaką ma do nich Kościół, zarówno przez modlitwę za nich w trwającym roku kapłańskim, jak przez ojcowską postawę biskupów. Kościół katolicki nie jest sekciarski. Nie przejmuje się ludzkimi podziałami na prawicowców, lewicowców, postępowych i konserwatystów, ale po macierzyńsku otwarty jest na wszystkich. Tak było niedawno w przypadku Anglikanów proszących o przyjęcie do naszej kościelnej wspólnoty. Kościół wychodzi naprzeciw księżom w sytuacjach nieregularnych, by mogli unormować swą sytuację i dzięki dyspensie kontynuować życie wiary w stanie łaski. Przeniesienie do stanu świeckiego, nawet za karę, służy duchowemu dobru kapłana. Żyjąc w małżeństwie, a więc nie zachowując celibatu, nie może on jednak powrócić do pełnienia posługi kapłańskiej. Prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa zwraca też uwagę na pilną dziś potrzebę stałej formacji księży wszystkich grup wiekowych.
Europejski Trybunał Praw Człowieka skazał wczoraj Rumunię za dyskryminację religijną jednej z tamtejszych parafii grecko-katolickich. Wspólnota Sambat Tibor zaskarżyła w strasburskim trybunale niemożliwość dochodzenia w rumuńskim sądzie prawa do użytkowania świątyni. Kościołowi grecko-katolickiemu w Rumunii skonfiskowano nieruchomości po jego delegalizacji przez władze komunistyczne w 1948 roku. Świątynię przejęli prawosławni, którzy nie zamierzają jej udostępniać ani zwracać prawowitemu właścicielowi. Parafia grecko-katolicka nie mogła skorzystać z rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ państwo nie pośredniczy w tego typu sporach, zostawiając je w gestii prawosławno-grecko-katolickich komisji mieszanych. Taka komisja jednak w parafii nie powstała. Europejski Trybunał zażądał także od władz rumuńskich zmiany ustawodawstwa, by wyeliminować luki prawne uniemożliwiające dochodzenie sprawiedliwości w tym kraju.
Arcybiskup Robert Colicz zażądał wyjaśnienia sytuacji chrześcijan w tureckiej miejscowości Turabdin. W specjalnym liście skierowanym do ambasadora Turcji w Berlinie wyraził on swoje ubolewanie, że tamtejsze władze wciąż próbują wywłaszczyć najstarszy klasztor syryjsko-ortodoksyjny świętego Gabriela, powstały w IV wieku, i tym samym utrudniają życie i rozwój miejscowym chrześcijanom.
Przewodniczący niemieckiego episkopatu zwrócił uwagę przede wszystkim na mnożące się napady na miejscowych duchownych. Jak stwierdził, są to zbrodnie, których wyjaśnienia domagają się nie tylko chrześcijanie. W liście do tureckiego ambasadora w Berlinie arcybiskup Colicz napisał, że od tureckiego rządu oczekuje stosownych działań i ochrony chrześcijańskich kościołów, klasztorów i innych dóbr kultury oraz ochrony poszczególnych chrześcijan, których życie jest zagrożone. Od kilku lat już miejscowe władze w południowo-wschodniej Turcji konfiskują mienie kościoła syryjsko-ortodoksyjnego. W ubiegłym roku jeden z procesów o klasztor świętego Gabriela wygrali co prawda jego właściciele, syryjscy mnisi, ale turecki urząd skarbowy odwołał się od wyroku. Zdaniem arcybiskupa Colicza takie postępowanie wzbudza podejrzenie, że tureckie władze zainteresowane są zamknięciem liczącego ponad 1600 lat chrześcijańskiego klasztoru. Tym bardziej, że wyniki procesu w sądzie apelacyjnym w Ankarze w listopadzie ubiegłego roku nie zostały do tej pory opublikowane. Przewodniczący niemieckiego episkopatu poprosił tureckiego ambasadora o wyjaśnienie tej kwestii. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
W Stanach Zjednoczonych trwa 11-dniowa kampania postu, modlitwy i refleksji w intencji zamknięcia amerykańskiego więzienia Guantanamo Bay na Kubie. Katolicy, członkowie organizacji Świadkowie przeciwko torturom i inni niezrzeszeni rozpoczęli akcję w 8. rocznicę otwarcia więzienia.
Mało kto w Waszyngtonie nie zauważył spektakularnego rozpoczęcia kampanii. Jej uczestnicy ubrani w pomarańczowe kombinezony, przypominające więzienne uniformy, z czarnymi kapturami na głowach, przyprowadzeni zostali przez innych uczestników w żołnierskich mundurach przed Biały Dom. Tam domagano się, aby uwolnić więźniów przetrzymywanych niewinnie, a oskarżonym wytoczyć sprawy sądowe zamiast więzić ich bez wyroków. Podczas wiecu przed Białym Domem uczestnicy wyrazili dezaprobatę względem niespełnionej obietnicy złożonej przez prezydenta Baracka Obamę w ubiegłym roku. Prezydent zdeklarował wówczas, iż zamknie więzienie przed upływem 12 miesięcy. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.